Dzisiaj, drodzy, dobrnęliśmy do końca rozdziału 12 Ewangelii Jana. I dobrnęliśmy do pewnej granicy, przynajmniej w tej Ewangelii. Ponieważ wersety od 44 do 50 zamykają pewien wielki temat tej księgi. Jak może pamiętamy do tej pory, a więc od rozdziału 1 po rozdział 12, gdy czytaliśmy Słowo Boże, widzieliśmy, jak z rozdziału na rozdział narasta niechęć wobec Jezusa. Można powiedzieć, że to napięcie zaczynało rosnąć z kolejnymi wersetami. Jak może pamiętamy, dwukrotnie próbowano ukamienować Pana Jezusa, a faryzeusze i arcykapłani podjęli ostateczną decyzję, że bez względu na wszystko należy jednak Jezusa zabić. Do tej pory mogliśmy obserwować, jak wypełniają się słowa z początku tej Ewangelii, a mianowicie z rozdziału 1 i wersetu 11, gdzie czytaliśmy, że do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Widzieliśmy, jak kolejni ludzie, spotykawszy Jezusa na swojej drodze, woleli Go odrzucić, niż uwierzyć w Niego. Kulminacją zaś tego wszystkiego stały się wersety z 12 rozdziału, a mianowicie werset 42 i 43. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary. Żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Teraz zaś Jezus wypowiada słowa, które kończą, ale też i podsumowują wszystko, co do tej pory przekazał ludziom w swoim posłaństwie. Ponieważ jak zobaczymy od rozdziału 13 aż po rozdział 17, słowa, które kieruje Jezus, są kierowane tylko i wyłącznie do Jego uczniów. A więc do tych, którzy uwierzyli w Niego poza Judaszem. Co więc chciał Jezus przekazać na koniec swojego nauczania do ludzi? Co chciał Jezus przekazać narodowi, który już tak wiele cudów widział, tak wiele znaków doświadczył i usłyszał taką niezliczoną ilość kazań? Co Jezus chciał przekazać tym, którzy postanowili pomimo tego wszystkiego jednak Go odrzucić? I czytajmy w tym 12 rozdziale wersety od 44. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przekazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Można powiedzieć, że Jezus składa tutaj bardzo poważną deklarację wobec wszystkich. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A mówiąc inaczej, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A mówiąc jeszcze inaczej, jestem, który jestem. Już wcześniej czytaliśmy o tym w Ewangelii Jana w 10 rozdziale od wersetu 32, Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków w mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Teraz Jezus otwarcie mówi do nich wszystkich: kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Jest to pytanie w 14 rozdziale: pokaż nam Ojca. Prawda? Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A więc każdy, kto wierzy we mnie, wierzy też w Boga Ojca. A więc Jezus w tych słowach bardzo jasno i wyraźnie ukazuje też swoim słuchaczom, po co tak właściwie przyszedł na ten świat. Jezus też ukazuje, jakie są korzyści wypływające z wiary w Niego samego. Ale mówi także o tym, jakie są konsekwencje niewiary albo odrzucenia Jego poselstwa. Zacznijmy od tego pierwszego, a więc dlaczego Jezus przyszedł na świat. W 46 wersecie czytamy: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Na samym początku swojej publicznej działalności Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale od wersecie 16 takie słowa: lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. W Ewangelii Jana zaś w 1 rozdziale czytaliśmy, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Tam, gdzie nie ma Boga, tam panuje ciemność. Można powiedzieć, że grzech skutecznie przysłania człowiekowi prawdziwe światło. To światło nie może się przebić. Dlatego też w 1 liście Jana w 2 rozdziale i wersecie 11 czytamy: kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Choć człowiek żyje, oddycha, pracuje, czy tak naprawdę znajduje w tym wszystkim prawdziwy sens? Czy nie jest raczej tak, że człowiek żyjący bez Boga, żyjący w ciemności, jest takim tułaczem, wiecznym włóczęgą, poszukującym choćby odrobiny szczęścia, poszukującym choćby odrobiny ciepła czy życzliwości? Gdzieś te potrzeby ludzkie nie są zaspokojone, bo prawdziwe światło nie ma przystępu, aby mogło wejść i aby Bóg mógł zaspokoić wszelką potrzebę. Grzech czyni to, że zasłania nam wszystko, co dobre i szlachetne, pokazując tylko to, co złe i obrzydliwe. Problemem człowieka jednak jest to, że choć czasami pojawia się taka myśl, aby wyjść z ciemności, to jednak potem przychodzi inna myśl. Co się stanie, jeśli twoje grzechy wyjdą na jaw? Z jednej strony jest to pragnienie uwolnienia, ale z drugiej strony stoi nad nami jak bat, że to wszystko wyjdzie na jaw. I co wtedy? I wtedy nagle się okaże, że wcale nie jestem taki dobry, jak wszyscy myśleli dookoła. Że wcale nie jestem miły i uczynny. I że to, co robię, nie robię dlatego, że kocham ludzi, czy kocham Boga, ale robię to dlatego, że jestem egoistą. Że lubię być chwalony. A więc z jednej strony jest potrzeba człowieka, bo Bóg dotyka go: porzuć to. A z drugiej strony przychodzi diabeł i mówi: zobacz, jakie będą tego konsekwencje. Ale trzeba sobie powiedzieć tak, że bez tego krytycznego momentu, kiedy człowiek jednak postanowi, że pomimo tego, co się stanie, zrobi ten krok, to człowiek nigdy nie dozna przemiany. W przypowieści Salomona czytamy: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. I choć może nam się, drodzy, wydawać, że dobrze nam się żyje, że nie mamy problemów i trosk, to powiem tak, zastanówmy się, czy przypadkiem to nie jest oznaka tego, że Boga już dawno przy nas nie ma. Bo kogo Pan przyjmuje, tego karci i smaga, wychowuje. Dlatego kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Po drugie, Pan Jezus przyszedł po to, jak czytamy w wersecie 47, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Tutaj ktoś mógłby odetchnąć z ulgą, że Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby sądzić. Ale Jezus przyszedł po to, żeby zbawić. Jezus, choć był królem, przyszedł na świat jako sługa. Choć był stworzycielem świata, przyszedł do nas w postaci swojego stworzenia. Choć należała mu się cześć i chwała, to co otrzymał w zamian? Oskarżenia, obelgi i odrzucenia. Gdyby Pan Jezus zachował się tak, jak większość ludzi na tej ziemi, czyli by się obraził, albo jeszcze coś innego by zrobił, to świat nadal byłby w stanie wojny z Bogiem. Ale Pan Jezus zachował się zupełnie inaczej niż każdy człowiek. Zachował się, jak mówimy, jakoś tak przeciwnie do naszej natury, tej złej natury. Pan Jezus, pomimo tego, jaki był i jaki jest człowiek, postanowił, że odda swoje życie. I nie stanął i nie powiedział: za ciebie oddam życie, za ciebie tak, a za ciebie nie, bo ciebie nie lubię. Oddał za wszystkich. Drodzy, nasze życie, które mamy, jest dla nas dobrem najwyższym, prawda? Bylibyśmy gotowi dla ocalenia życia oddać wszystko, ale żeby żyć. Chronimy je, dbamy o nie, aby też żyć jak najdłużej, prawda? Szczególnie ci, którzy w ogóle nie mają nadziei na przyszłość i na życie po śmierci. Gdy prześledzi się historię człowieka, okaże się, że poza bardzo małymi wyjątkami żaden człowiek raczej nie złoży swojego życia w ofierze za kogoś innego. No może, gdyby chodziło o osobę bardzo bliską. Zazwyczaj się to nie zdarza, ponieważ kochamy nasze życie tutaj na ziemi. Gdy patrzy się zaś na Pana Jezusa, można powiedzieć, że On oddał swoje życie za, w cudzysłowie, dobrych ludzi, uczynnych ludzi, ale także za złodziei, morderców, oszustów, małych i dużych kłamców. Oddał życie za każdego z nas. Po trzecie, Pan Jezus przyszedł po to, jak czytamy w wersecie 50, i wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jezus przyszedł po to, aby wypełnić wolę Ojca. Czy my, drodzy, jako ludzie cenimy sobie wolność? My, Polacy, uwielbiamy wolność. A więc kochamy mieć prawo do wypowiadania swoich opinii zawsze i wszędzie, prawda? Cenimy nasze prawo do tego, że będziemy coś robić, albo czegoś robić nie będziemy, jeśli uznamy, że nie chcemy. Można powiedzieć, że nasza ludzka wolność to robienie tego, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. Nawet czasami chrześcijanie podchwytują ten temat, mówiąc: w Chrystusie jestem wolny. Wszystko mi wolno. Ciekawe, że Bóg od samego początku myślał o wolności zupełnie inaczej. A jak Bóg myślał? Do otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział drugi. Od wersetu 15 czytamy. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Ede, mówiąc: rób co chcesz. No nie. Aby go uprawiał i strzegł. Ciekawe, że nawet nie zapytał Adama: chciałbyś go uprawiać i strzec? Daj mi tydzień do namysłu. Nie. Pan go postawił i powiedział: masz uprawiać i strzec. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dał mu rozkaz. Wolność według Boga oznacza życie według Jego zasad. I tylko Jego zasad. Prawdziwa wolność jest tylko wtedy, kiedy swoje życie w 100% człowiek podporządkuje Bożym zasadom i Bożej woli. Wtedy człowiek może stanąć i powiedzieć: tak, jestem wolny. Ale kiedy czynimy swoje rzeczy, które nie do końca zgadzają się z Bożą wolą i z Bożym Słowem, nie ma tu mowy o wolności. To jest mowa o rebelii wobec Boga. Adam miał uprawiać ogród i miał go strzec. Ale także Bóg powiedział: zakazuję ci, abyś z tego jednego drzewa jadł owoc dobra i zła. Można powiedzieć, że Adam z Ewą, gdy tak sobie siedzieli w tym ogrodzie, w pewnym momencie zachowali się jak współczesny Polak. A jak myśli współczesny Polak? Zasady są po to, aby je łamać, prawda? I złamali Boże przykazanie. Poczuli się wolni w swoim wyborze. Jak pamiętamy, efektem tego było to, że przede wszystkim utracili społeczność ze swoim Stwórcą. Nie tylko odkryli, że są nadzy, ale nagle zaczęli się bać i wstydzić stanąć przed Bogiem. Potem okazało się, że też utracili tak naprawdę społeczność między sobą. To też przerzuciło się na ich dzieci i doszło do morderstwa. Pojawił się też w ich życiu ból, cierpienie. Praca nagle stała się ciężka i mozolna. I pomyślałem sobie, że w niebie będzie inaczej. Że w niebie nigdy nie było i nigdy nie będzie związków zawodowych. Że w niebie nigdy nie było i nigdy nie będzie rzecznika praw członka Kościoła. Nie będzie też strajków, demonstracji czy woli większości. W niebie będzie tylko i wyłącznie Boża wola. Dopiero tam człowiek doświadczy tego, co to znaczy być naprawdę wolnym. Wolnym od dokonywania wyborów, mając tylko jeden wybór: Wszechmogący Bóg. A jakie są korzyści płynące z wiary w Pana Jezusa? Po pierwsze, gdy człowiek uwierzy w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wtedy też wchodzi w bezpośredni kontakt ze swoim Stwórcą. I wtedy człowiek zaczyna doświadczać tego wszystkiego, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale pierwszym. Gdy otworzymy sobie ten rozdział i przeczytamy wersety od trzeciego, dla niektórych z nas to będzie powtórka tego, o czym mówiliśmy przy rozważaniu listu do Efezjan, a może dla niektórych z nas to będzie coś nowego. List do Efezjan, rozdział pierwszy i wersety od trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ciekawe, że to, co pisze Paweł, mówi o tym, co człowiek dostał tutaj na ziemi, a nie to, co go czeka. Czytajmy dalej. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystkich i to, co jest na niebiosach i to, co na ziemi w Nim. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. A więc nowe narodzenie to nie tylko radość ze zbawienia, ale to również korzyści płynące z tego, czym nas Bóg już łaskawie obdarzył. Obdarzył nas łaską, miłością, miłosierdziem. Obdarzył nas Duchem Świętym. I z tego wszystkiego już tutaj na ziemi możemy korzystać każdego dnia. Po drugie, jakie są korzyści płynące z wiary w Chrystusa? Człowiek przechodzi ze śmierci do życia wiecznego. Gdy otwiera się list do Efezjan, rozdział 2, od wersetu 1 apostoł Paweł zaczyna tak tragicznie ten werset. Powiadając, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Człowiek przechodzi ze śmierci do żywota. Od tego momentu, jak powiada Słowo Boże, ten nasz wewnętrzny człowiek przemienia się ustawicznie, aby być coraz bardziej podobnym do obrazu samego Boga. Od tego momentu też człowiek zaczyna żyć nowym, zmienionym życiem. Od tego też momentu człowiek zmienia swój adres zameldowania. Teraz, według drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału i wersetu 1, nasz adres znajduje się zupełnie gdzie indziej. Wiemy bowiem, pisze apostoł Paweł, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. To jest kolejna korzyść. Choć każdy człowiek będzie żył wiecznie, to jednak jedni będą żyli wiecznie z Bogiem, a drudzy wiecznie bez Boga. Jakie korzyści płyną z wiary w Chrystusa? pierwszym liście Jana w 5 rozdziale od wersetu 12 czytamy: kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Drodzy, to jest wspaniała perspektywa, że bycie w Jezusie daje nam pewność, że kiedy skończy się nasze ziemskie życie, rozpocznie się nowe, wieczne, ale już tylko z Bogiem. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, możemy oczekiwać na to nowe. Kiedy myślałem o tym, taka myśl mnie naszła, że chyba nawet trudno to sobie wyobrazić. Życie tylko z Bogiem. Wieczność bez kłopotów, cierpień, ciężkiej, mozolnej pracy, bez chodzenia do pracy, bez kolejek i bez tego wszystkiego. Czasami ludzie wyczekują emerytury, prawda? Szczególnie ci, którzy mają bardzo blisko. I też jest takie przekonanie, że kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy nie trzeba będzie pójść już do pracy, to życie ulegnie zmianie. Prawda? No bo nie będzie jednego głównego obciążenia. Tam 8, 10 czy 12 godzinnego. Ale czy rzeczywiście ta zmiana przychodzi? Człowiek nie idzie do pracy, ale okazuje się, że cała reszta pozostaje ta sama. Prawda? Nadal są kłopoty, nadal są problemy, nadal coś boli. Wbrew pozorom nawet trzeba nadal pracować. Nadal trzeba opłacać rachunki. Niewiele się zmienia. Ale w niebie będzie inaczej. Ta zmiana będzie radykalna dla nas wszystkich. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale czytamy od wersetu 1: ten człowiek miał szczęście, bo powiada: i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Ja nie widziałem, ja tylko o tym czytam. I czytamy: albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Łatwo to sobie wyobrazić? Takie życie? Bez tych wszystkich rzeczy, które nas dzisiaj tak mocno uciskają? Przejdźmy teraz do ostatniej rzeczy, o której wspomina Pan Jezus. Jakie są w takim razie konsekwencje niewiary? A więc odrzucenia poselstwa Pana Jezusa. Na pewno takimi konsekwencjami jest brak relacji z Bogiem tutaj na ziemi. I człowiek cały czas, czy tego chce, czy nie, żyje w ciągłym stanie wojny ze swoim Stwórcą. Ale też jak czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i w wersecie 48, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Drodzy, każdy człowiek, czy wierzy w Boga, czy też w Niego nie wierzy, kiedyś umrze, chyba że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Prawda? Ale jeśli do naszego momentu odejścia Pan Jezus nie przyjdzie, to wszyscy. I każdy człowiek, bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy w Niego nie wierzy, i tak będzie musiał rozliczyć się ze swojego życia. Ci, którzy wierzą w Boga, mają lepiej, bo stanie Pan Jezus i powie: zapłacone. A kto stanie obok ciebie, kiedy ty staniesz przed swoim Stwórcą, aby się rozliczyć ze swojego życia? Ze słów Pana Jezusa wynika jasno, że odrzucenie Go za swojego życia, a więc kiedy chodzisz po tej ziemi, będzie skutkowało
Bożym sądem, który zakończy się tylko jednym wyrokiem. Czytamy o nim w drugim liście do Tesaloniczan w rozdziale 1 i 8 wersecie. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Liczenie na to, że po naszej śmierci w jakiś cudowny sposób Bóg powie: ogłaszam amnestię, albo że Bóg dojdzie do przekonania: byłem za ostry, muszę złagodzić troszeczkę te wymagania, które miałem w stosunku do człowieka, jest błędnym założeniem. W Księdze Malachiasza Bóg powiedział: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. A do Jeremiasza w 1 rozdziale i wersecie 12 Bóg powiedział: dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić, a nie żeby je zmienić. Liczenie na cud po śmierci to nadzieja głupców. Pan Jezus wyraźnie powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana: ja jestem droga i prawda i żywot, i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czytając Ewangelię Jana, do tej pory widzieliśmy wielu ludzi, którzy z różnych przyczyn potrzebowali Jezusa, żeby ich karmił, uzdrawiał, pomagał, ale którzy też z różnych przyczyn odrzucili Go, pomimo tego, że doświadczali tak wielu rzeczy z Jego strony. Odrzucili Go nawet ci, którzy znali Słowo. Ewangelia Jana, jak może pamiętamy, została napisana tak naprawdę w jednym celu. Gdy otwieramy Ewangelię Jana, 20 rozdział, ten cel jest ukazany w wersecie 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Można powiedzieć: nie bądź jak wielu z tych, którzy w Ewangelii Jana postanowili odrzucić Jezusa. Nie bądź głupcem czekającym na cud po śmierci. Bądź mądry i podejmij właściwą decyzję już teraz, aby oddać swoje życie w Boże ręce. A teraz, drodzy, mam kilka słów do nas, do tych, którzy wierzą w Pana Jezusa. Pan Jezus powiada: kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Jaki dzisiaj my, każdy z nas, który mówi o sobie, że wierzę w Boga, ma stosunek do Słowa Bożego? Jaki mamy stosunek do Niego? Po co tak właściwie jest ono nam potrzebne? Myślę, że pewnie większość z nas zgodziłaby się, że dzięki Niemu jesteśmy wyczuleni na wszelkiego rodzaju herezję. Prawda? I tak jak otwieramy list do Galacjan, rozdział 1, od wersetu 6 czytamy: apostoł Paweł pisał: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A więc pozwala nam Słowo Boże tropić herezję. Ale czy na pewno? Ostatnio, kiedy na spotkaniu modlitewnym zaczęliśmy też studiowanie pierwszego listu do Tesaloniczan, w pewnym momencie Bóg otworzył moje oczy na pewne słowo, którym chciałbym się z wami podzielić. Ono znajduje się w 4 rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan od wersetu 1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. I drodzy, rodzi się pytanie do nas, którzy mówimy, że wierzymy w Boga. Czy nadal Słowo Boże jest dla nas wyznacznikiem norm moralnych? Czy nadal Słowo Boże jest dla nas autorytetem zarówno w sprawach wiary, ale także jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy się zachowywać, jakich słów powinniśmy używać? Czy nadal Słowo Boże jest dla nas tym? Według apostoła Pawła, ludziom, którzy wierzą w Boga, grozi to, że mogą pewnego dnia odstawić Słowo Boże na bok i zacząć się kierować swoimi uczuciami, swoimi sympatiami, świeckim sposobem myślenia. Dlatego apostoł Paweł napisał: to też, kto odrzuca to, co napisałem wyżej, odrzuca nie mnie, ale Boga. Odrzucenie Słowa Bożego i Jego nauczania jest równoznaczne z odrzuceniem Boga. Warto się więc, drodzy, zastanowić, aby nie okazało się, że zabrnęliśmy w jakąś ślepą uliczkę, z której nie ma powrotu. Słowo Boże zostało nam dane po to, abyśmy stosowali się do Niego, a nie abyśmy sobie o Nim opowiadali. Abyśmy żyli tą prawdziwą wolnością, a prawdziwa wolność według Boga to jest: dałem wam przykazania, abyście ich przestrzegali. A nie po to, abyście wybierali sobie, które wam pasują. Nie bądźmy jak Adam z Ewą, którzy postanowili zignorować to. Ale bądźmy jak Jezus, który poświęcił całe życie, aby służyć swojemu Ojcu i nie przekroczyć choćby na milimetr tego, co mu Ojciec kazał. Pamiętamy też koniec Pana Jezusa? Bóg wielce go wywyższył. Bogu się to podoba. Dlatego, drodzy, zachęcam nas do tego, abyśmy zrewidowali nasze pojęcie na temat Słowa Bożego, bo coś czasami mi się wydaje, że nie jest już tak wysoko, jak powinno być. I że czasami bardziej nam przychodzi kierować się uczuciami i sympatiami, niż tym, co rzeczywiście mówi Bóg. A to może być dla nas tragiczne w skutkach. Dlatego niech Słowo Boże wróci na swoje miejsce.